Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A już teraz, jak zawsze w poniedziałki, witam na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I rozpoczynamy nasz poniedziałkowy program. Zachęcamy wszystkich oczywiście do odwiedzania strony poradniksukces.com. Naszym dzisiejszym pierwszym tematem jest, jak znaleźć najlepszy bank? I tutaj mamy pytanie od pana Grzegorza. Sprzedałem dom i mam większą kwotę pieniędzy, którą chciałbym bezpiecznie ulokować. Słyszało się ostatnio o upadku kilku banków, więc chciałbym wybrać jakiś solidny. Jak można sprawdzić kondycję finansową danego banku?
Bardzo ciekawe pytanie, panie Grzegorzu. Ranking banku mówi nam coś o kondycji finansowej. A ranking banku... Są różne te rankingi. Jak mówię, jest on miarą kondycji finansowej federalnej instytucji. Jeżeli to jest federalna instytucja ubezpieczona przez FDIC, to ta Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów nadaje finansowym instytucjom, w tym bankom, ratingi, czyli oceny. Te oceny FDIC nazywają się CAMOS i ten system CAMOS jest uznawany nawet na całym świecie. On mierzy kondycję finansowej instytucji na podstawie 6 czynników. Ja je powiem w języku angielskim, dlatego że skrót tych czynników daje akronim, czyli ten CAMOS właśnie. I to jest Capital Adequacy, Assets, Management Capability, Earnings, Liquidity i Sensitivity. Tak jak mówię, ten skrót to jest właśnie od tych słów, od tych czynników, to jest słowo CAMOS. Ocena ta mieści się w przedziale od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najlepszą, najmocniejszą ocenę, a 5 jest najgorsza. Niestety tę ocenę CAMOS nie jest łatwo znaleźć i tutaj można się odnieść do ocen firm udzielanych przez oceny firm kampanii rankingowych, które oceniają amerykańskie korporacje i w tym banki. I właśnie wczoraj w wiadomościach usłyszałam, że firma Moody's obniżyła ranking kilku banków. Można znaleźć te informacje. W internecie sugeruję wystukać Moody's Bank Ranking. Moody's Bank Ranking i zobaczą Państwo stronicę na witrynie tej instytucji z listą banków, które według tej firmy są problematyczne. Ale, panie Grzegorzu, jedna sprawa to jest finansowa kondycja instytucji. Ja rozumiem, że pan wolałby wybrać instytucję silną. Niemniej trzeba pamiętać, że wszystkie banki federalnie ubezpieczone, czyli ubezpieczone przez FDIC, są dla nas, klientów, całkowicie bezpieczne, dlatego że mamy tam pieniądze ubezpieczone do $250,000 na osobę, na każdą kategorię kont. Czyli nie jest to tylko $250,000, to może być znacznie więcej, jeżeli mamy w danej instytucji konto indywidualne, konto wspólne, konto emerytalne, konto biznesowe, konto otwarte na jakiś trust i w sumie można mieć w jednej instytucji ubezpieczony nawet $1,000,000 czy więcej. Jeżeli nam tego ubezpieczenia jest mało, to mamy również konto w innym banku, gdzie również na każdą kategorię kont mamy ubezpieczenie w wysokości $250,000. Oczywiście wiemy, że z dobrych procentów i ze znakomitych usług znana jest nasza Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Bo tutaj chciałabym coś dodać jeszcze. Warto pójść do witryny bankrate.com, dlatego że dla nas najlepszą instytucją jest ta instytucja, która płaci najwięcej odsetek. I tam na witrynie Bankrate może pan zobaczyć oceny najlepszych produktów, czyli tam znajdzie pan w bankrate.com najlepsze konto czekowe, najlepiej płacące lokaty terminowe, najbardziej intratne rachunki kont money market, najlepsze karty kredytowe i tak dalej. I na tej podstawie można taką finansową instytucję wybrać.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pana Sławomira. Mieszkamy w Michigan, nasz wiek przekroczył już 80 lat. Bardzo prosimy o odpowiedź na nasze zapytania odnośnie depozytów bankowych. Mamy gotówką odłożone w trzech bankach. Pierwsze, konto 401k mojej żony i na jej imię. Dwójka, konto z akcjami na moje imię. I trójka, konto z oszczędnościami na moje imię. Chcielibyśmy dopisać drugą osobę do każdego konta. Czy jest to w ogóle możliwe? Prosilibyśmy, aby pani w skróceniu powiedziała, czy jest możliwe, aby w przypadku śmierci jednego z nas druga osoba mogła dysponować rachunkami.
Tak, oczywiście jest to możliwe i to jest niezbędne do zaplanowania sukcesji majątkowej. I w przypadku małżeństw, podkreślę, zgodnych małżeństw, najlepiej jest, żeby każde konto bankowe czy inwestycyjne było zarejestrowane na dwa nazwiska, dlatego że wtedy drugi z małżonków może przejąć własność tego konta bez problemów. Druga opcja to jest dopisanie małżonka jako beneficjenta tego konta. I to pan może uczynić z kontem numer 2 i 3, czyli konto maklerskie z akcjami i konto z oszczędnościami. Tak jak mówię, albo pójdzie pan do banku czy do maklera i doda żonę jako współwłaścicielkę tego konta, albo przynajmniej czyni pan żonę beneficjentem tego konta. Natomiast jest inaczej z kontem emerytalnym, z kontem numer 1, który pan podał, z kontem 401k, bo ono nie może być wspólne. Każde konto emerytalne jest indywidualnym kontem i żeby zapewnić żonie przejęcie tych pieniędzy po swojej śmierci, to powinien pan wyznaczyć beneficjenta, ją jako beneficjenta. I tutaj odsyłam państwa do swojej książki pod tytułem Planowanie spadkowe, bowiem tam jest dużo informacji na właśnie ten temat, który pana Sławomira, interesuje, czyli jak przekazać pieniądze, majątek na wypadek naszej śmierci.
Kolejne pytanie od pana Waldemara. Z końcem tego roku będę miał 28 lat pracy w USA ze znaczącymi zarobkami i chcę zakończyć pracę i odwiesić polską emeryturę. Czy do zaliczania tych lat przez Social Security na poczet WEB należy oprócz znaczących zarobków mieć przepracowane również pełne lata kalendarzowe? Chodzi o ostatni rok.
Tak, już tłumaczę. Żeby mieć zaliczony rok na potrzeby Windfall Elimination Provision, czyli tej klauzuli, która nam redukuje świadczenia Social Security, gdy mamy emeryturę w Polsce, to trzeba zarobić w roku kalendarzowym odpowiednią kwotę. I w roku 2023 ta kwota wynosi $29,700. Nie znaczy, że musi pan pracować od początku roku do jego końca, żeby mieć ten rok bieżący zaliczony. Nie. Teoretycznie może pan pracować nawet tylko jeden dzień, byle tylko zarobić te 29,700 i odprowadzić składki do Social Security na tę kwotę.
Kolejne pytanie od pani Ewy. Pani Ewa ma pytanie dotyczące emerytury jej męża. W Polsce złożył wniosek jakieś 2 miesiące po swoich urodzinach i oczekiwaliśmy, tak jak w moim przypadku, że dostanie wyrównanie od daty, kiedy skończył 65 lat. Niestety jego świadczenie zostało naliczone od daty, kiedy złożył wniosek. Bardzo proszę w miarę możliwości o odpowiedź.
Z jakiegoś powodu mu nie przysługiwała ta emerytura. Może nie złożył kompletnego wniosku, bo data rozpoczęcia wypłaty emerytury, przyznania emerytury, liczy się od dnia, kiedy wniosek jest złożony kompletnie. Tutaj może przy okazji wspomnę o emeryturze wstecz, bo ten przywilej się w Polsce już kończy i już wyjaśniam, o co chodzi. O to, jak było. Kiedyś o emeryturę wstecz mogli ubiegać się ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny przed ogłoszeniem pandemii lub w trakcie jej, w czasie jej trwania i do czasu trwania pandemii na tę emeryturę nie przeszli. I ta osoba, która zdecydowała się złożyć wniosek o wypłatę emerytury wstecz, powinna była do wniosku załączyć oświadczenie i w nim zaznaczyć, że chce, żeby ta emerytura była jej przyznana i przeliczona z datą wsteczną, nawet do 1 marca 2020 roku. W tym celu należało skorzystać z formularza ZUS ERO, E-R-O. On jest dostępny na stronie internetowej ZUS, można się mu przyjrzeć i wtedy, jeżeli ktoś oświadczył, że chce pobierać emeryturę wstecz, to ZUS mu wyliczał świadczenie od tego dnia, w którym osoba spełniła warunki do skorzystania z tego rozwiązania, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020 roku. Niestety, ten przywilej emerytury wstecz się kończy, mili Państwo. Dlaczego? Dlatego, że o tę emeryturę wstecz można wystąpić tylko do 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. A ten stan zagrożenia epidemiologicznego skończył się już w Polsce w dniu 31 marca tego roku. Wobec tego, jak widać, już o emeryturę wstecz ubiegać się nie będziemy mogli.
Pytanie od pana Pawła. Czy w USA jest obowiązek noszenia green card przez cały czas przy sobie? Jest to mało praktyczne, bo kartę można zgubić, a wyrobić duplikat nie jest łatwo. Gdzie jest prawda?
No prawda jest taka, że przepisy rzeczywiście mówią, że stały rezydent powinien nosić przy sobie zieloną kartę. Szczególnie radziłabym to robić w rejonach przygranicznych, gdzie jedziemy na wakacje, to warto mieć ten oryginał zielonej karty przy sobie. Ale co ja robiłam, kiedy ja byłam stałym rezydentem przed uzyskaniem obywatelstwa, ja nosiłam przy sobie po prostu kolorową kopię tego dokumentu.
Kolejne pytanie od pani Dariny. Pani Darina dostaje rentę wdowią od Social Security. Ma stały pobyt w USA i planuje wrócić do rodzinnej Słowacji. Jej zielona karta wygaśnie za 3 lata. Pani pyta, co po wygaśnięciu tej karty stanie się z jej rentą. Czy nadal będzie jej wypłacana w Słowacji? Jeżeli nie, to czy może zostawić rentę wypłacaną na konto w banku amerykańskim?
Tak, specjalnie dla pani Dariny sprawdziłam tę kwestię i się okazuje, że Słowacja ma umowę emerytalną ze Stanami Zjednoczonymi bardzo podobną do umowy z Polską. Wobec tego, pani Darino, będzie pani mogła otrzymywać rentę w Słowacji bez najmniejszych problemów. Sięgnęłam po tę umowę, którą może pani znaleźć na internecie. Tam jest podrozdział pod tytułem Nieobecność na terytorium USA i czytamy tam w tej umowie amerykańsko-słowackiej. Zgodnie z umową możesz otrzymywać świadczenia tak długo, jak długo mieszkasz w Republice Słowackiej, niezależnie od obywatelstwa. Czyli, podkreślę, znaczy to, że może pani dostawać rentę Social Security w Słowacji, niezależnie od ważności pani zielonej karty.
Pytanie od pani Urszuli. Jeden z moich czeków został bez pokrycia. Zapłaciłam bankowi karę, ale to nie jest ważne. Czy informacja o czeku bez pokrycia pojawi się w moim raporcie kredytowym?
Pani Urszulo, to zależy, na co pani wypisała ten czek. Co pani próbowała zapłacić tym odbitym czekiem? Jeżeli był to czek na opłacenie takiego rachunku jak karta kredytowa czy kredyt hipoteczny i ten rachunek pozostał nieopłacony przez dłuższy czas, to rzeczywiście wierzyciel może zgłosić do biura kredytowego spóźnienie zapłaty tego rachunku. Ale tak praktycznie rzecz biorąc, to banki, unie kredytowe nie zgłaszają odrzuconych czeków do agencji kredytowych, chyba że ktoś robi to często i często wystawia złe czeki, albo miewa negatywny bilans na koncie, to wtedy rzeczywiście banki lub unie kredytowe mogą to zgłosić do specjalnej agencji. Nie jest to biuro kredytowe, jest to baza danych zwana Negative Check Database. Negative Check Database. Różne firmy mają takie bazy danych. Największą jest Check Systems. Jest też Telecheck, jest Scan. I w rezultacie czeki takiej osoby zgłoszonej do Negative Check Database mogą nie być przyjmowane w sklepach, a banki nie zechcą jej otworzyć konta czekowego. Krótko mówiąc, pani Urszulo, jeżeli tylko raz pani czek pozostał bez pokrycia, zapłaciła pani karę, żadnych większych konsekwencji nie będzie z tego tytułu. Proszę tylko unikać powracających problemów tego rodzaju.
Pytanie od pani Ali. Mówiła pani ostatnio o loterii wizowej. Czy udział w loterii wizowej koliduje z oczekiwaniem na zieloną kartę poprzez sponsorowanie dzieci przez obywatela? Czy udział w losowaniu może zaszkodzić na lotnisku przy turystycznej wizycie w USA? Dziękuję i pozdrawiam.
Oj, pytania imigracyjne. Naprawdę radziłabym, żeby państwo kierowali je do kogoś innego. No ale rzeczywiście, wspomniałam o loterii wizowej. I ten udział w loterii wizowej nie koliduje z innym rodzajem sponsorowania imigracyjnego. Czyli można czekać sobie na zieloną kartę tytułem sponsorowania przez rodziców i można w tym czasie uczestniczyć w loterii wizowej. Co pierwsze się powiedzie, to tym lepiej. Co natomiast może mieć miejsce, chociaż to rzadko bywa, takie uczestnictwo w loterii wizowej teoretycznie może spowodować odmowę wizy turystycznej albo turystycznego wjazdu do Stanów Zjednoczonych, dlatego że turysta nie powinien mieć intencji imigrowania do Stanów Zjednoczonych, a udział w loterii wizowej może być właśnie tak postrzegany.
Pytanie od pani Kazimiery. Pani Elżbieto, bardzo proszę o wyjaśnienie mi następującego tematu. Od 6 lat rozliczam się co roku, żeby mieć swoją wypracowaną emeryturę. Oczywiście muszę mieć wypracowane 40 kwartałów. Mam 66 lat, brakuje mi jeszcze 4 lata. W obecnej chwili pobieram rentę rodzinną po mężu tutaj w kwocie $180 i w Polsce też pobieram rentę rodzinną po mężu. Proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądała sprawa finalna, jeżeli ja tutaj będę ubiegała się o emeryturę swoją? Zaznaczam, że rozliczam się z małych pieniędzy, to znaczy do $10,000 rocznie, a nawet mniej. Czy pobierając rentę rodzinną w Polsce wchodzę w ten program Windfall Elimination Provision? Jak pani sądzi, czy mi się to w ogóle będzie opłacało? Tyle się słyszę różnych opinii na ten temat. Pani jest osobą, na której mogę polegać w tym temacie. Dziękuję.
Tak, pani Kazimiero, zacznijmy od końca. Niezależnie od tego, czy pani będzie kontynuować pobieranie renty małżeńskiej, którą pani już ma, czy dopracuje pani i będzie pani miała emeryturę, WEP, ten Windfall Elimination Provision, pani nie dotyczy, bo pani w Polsce ma rentę rodzinną, a nie emeryturę, więc o to pani się nie musi martwić. Ale teraz jest właśnie ta pani kwestia. Ma pani już zaklepaną rentę rodzinną. Dostaje pani $180, to nie jest dużo, ale to się pani należy. Pani pracuje na własną rękę i jeszcze brakuje pani 4 lata, żeby dociągnąć do 10 lat pracy w Stanach, żeby być uprawnioną do emerytury. Ale te zarobki, które pani deklarowała, były niewielkie i które pani zamierza deklarować, to też są niewielkie. Więc następuje pytanie, ile pani może wypracować emerytury? No i właśnie, skorzystałam z kalkulatora administracji Social Security i wyliczyłam dla pani, że po 10 latach pracy z zarobkami na poziomie 10 000 rocznie, pani emerytura będzie wynosiła około $260. Nie uwzględniając waloryzacji. Teraz, jeżeli pani średnio zarabiała i deklarowała po 8 tysięcy dolarów rocznie, to po 10 latach dostanie pani emerytury no, w wysokości 200 dolarów. A przypomnę, pani już ma 180 zapewnione. Czyli proszę sobie przeliczyć na kalkulatorze Social Security. Proszę wystukać w internecie Social Security Calculator i proszę tam wstawić swoje rzeczywiste zarobki i komputer pani przeliczy przewidywaną emeryturę i pani sama zobaczy, ile ona wyniesie. Bo kosztem tej własnej emerytury to jest płacenie składek. I płacenie składek na Social Security dla osoby samozatrudnionej jest dwa razy bardziej kosztowne niż płacenie składek przez pracownika, dlatego że pracownik płaci składki na Social Security po połowie z pracodawcą. Czyli ile to kosztuje, panie Kazimiero? Jeżeli pani deklaruje przez 10 lat przychód na poziomie 10 tysięcy dolarów rocznie, to zapłaci pani składkę w wysokości 15,3%, czyli 1500 dolarów rocznie na 10 lat, to jest ponad 15 tysięcy dolarów. I przy zarobkach 8 tysięcy dolarów rocznie, składka na Social Security wynosi 1224 dolary rocznie, a za 10 lat jest to ponad 12 tysięcy dolarów. Czyli pani by zapłaciła 12 tysięcy dolarów tylko po to, żeby dostać o 20 parę dolarów więcej niż pani dostaje teraz. Więc jakkolwiek ma pani obowiązek, pracując, płacić podatki od przychodów zarobionych i płacić składki, ale proszę sobie samej przekalkulować, ile, no czy się to pani kalkuluje, no, czy nie.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pani Jolanta napisała długi list do nas. Oto jej problem w skrócie. W maju zostanie zamknięta moja fabryka, w której przepracowałam 10 lat. To jest bardzo mała firma. W październiku ukończę 65 lat. Mam takie zapytanie. Czy w czasie, kiedy będę pobierać pieniądze za bezrobocie, mogę również starać się o emeryturę i pobierać pensję w tym samym czasie? Na dzień dzisiejszy nie zakładam ponownego stałego zatrudnienia.
Tak, pani Jolanto, może pani brać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i emeryturę Social Security i pensję, czyli ten pension plan z zakładu pracy, jeżeli takowy istnieje. Te trzy świadczenia ze sobą nie kolidują.
I tutaj mamy dalej kontynuację. Pani Jolanta pisze, kończę 65 lat i mogę zapisać się do Medicare. W lipcu miałabym przepracowane 33 lata w Stanach. Do końca maja będę mieć wypracowane około 17 tysięcy na ten rok. W Polsce pracowałam bardzo krótko, więc mam emeryturę w granicach 750 zł. Jak to wszystko się przekłada na warunki tutejsze? Czy to jest dozwolone? Jak złożyć wniosek do ZUS? Czy mam zgłosić polską emeryturę do Social Security Administration? Jaka byłaby kara? Czy warto przejść na trochę wczesną emeryturę Social Security? Bardzo proszę o szersze omówienie zagadnienia.
Nie, nie, pani Jolanto, na antenie nie mogę omawiać tematów tak kompleksowych, dlatego że mamy tu bardzo ograniczony czas. Każda sytuacja powinna być indywidualnie rozpatrzona i decyzja przejścia na wczesną czy opóźnioną emeryturę zależy od wielu czynników. Także proszę się albo umówić ze mną na spokojną rozmowę, albo sięgnąć po inne źródła informacji, których nie brakuje. Oczywiście administracja Social Security ma dużo broszur na internecie, niektóre są nawet po polsku. Również chciałabym odesłać panią do swojej książki pod tytułem Emerytura Polska i Amerykańska, to ona jest dla czytelników pozostających w Stanach, a książka Emerytura reemigranta w Polsce jest dla tych, co planują powrót do Polski. Również o WEP też mam książkę o tym Windfall Elimination Provision, czyli jest to książka pod tytułem WEP, jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków.
Pan Andrzej pyta, jadę do Polski i chcę złożyć wniosek o emeryturę ZUS. Paszport i dowód osobisty dawno mi wygasł. Czy w ZUS-ie mogę legitymować się tylko prawem jazdy?
O nie. Nie, panie Andrzeju. Prawo jazdy nie jest w Polsce uważany za dokument potwierdzający tożsamość. Prawo jazdy w Polsce potwierdza jedynie zdolność prawną do prowadzenia samochodu. To jest inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawo jazdy jest wszędzie honorowanym dowodem tożsamości. No ale Stany Zjednoczone to nie Polska. W Polsce, żeby pan mógł załatwić sprawy urzędowe, to potrzebuje pan polski dowód osobisty albo polski paszport. Może pan również załatwić emeryturę, złożyć wniosek o emeryturę ZUS, legitymując się amerykańskim paszportem, ale wtedy pan będzie traktowany jako Amerykanin.
Pytanie od pani Tosi. Dzień dobry. Przyleciałam do Stanów w ramach programu ESTA. Jestem u córki, pomagam jej przy dzieciach. Czas mija i od miesiąca jestem tu nielegalnie. Córka teraz chce pojechać z rodziną na Florydę i zabrać mnie ze sobą. Mam pytanie, czy mogę latać samolotem między Stanami?
Na trasach między Stanami, na trasach krajowych nie ma kontroli imigracyjnej ani paszportowej. Więc o ile pani posiada ważny dowód tożsamości, to nie powinno być problemem z wejściem na pokład samolotu linii krajowej. A dla pani dowodem tożsamości jest polski paszport.
I ostatnie nasze pytanie już w dzisiejszym programie to pytanie od pani Teresy. Droga pani Elżbieto, mam do pani pytanie. Mój mąż ma 60 lat. W Ameryce przepracował 23 lata. Obecnie pracuje. Ze względu na sytuację rodzinną jesteśmy zmuszeni w następnym roku powrócić do Polski. Amerykańską emeryturę mój mąż planuje pobierać od 62 lub 63 lat. Proszę mi powiedzieć, czy w Polsce będzie mu przysługiwała coroczna podwyżka emerytury, jak emerytom amerykańskim, którzy przeszli w pełnym wieku emerytalnym. Może warto poczekać z wczesnym pobieraniem emerytury. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam, Teresa.
Emerytura męża, pani Tereso, pobierana w Polsce, będzie co roku waloryzowana zgodnie z bieżącą stopą inflacji, czyli to jest COLA, Cost of Living Adjustment, niezależnie od rodzaju świadczeń, czy to renta, czy to emerytura, wczesna, późna, i niezależnie od miejsca zamieszkania, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Polska. Także ta podwyżka zawsze 1 stycznia będzie dotyczyła również pani męża, właśnie niezależnie od tego, co to za rodzaj świadczeń, gdzie on mieszka. Teraz pani pyta, czy może warto poczekać z wczesnym pobieraniem emerytury. To jest zupełnie inne pytanie. Bo wie pani, że po wczesnym przejściu na emeryturę świadczenia są trwale pomniejszone, maksymalnie nawet do 30%, jeżeli się zaczyna branie emerytury w wieku 62 lat. Czy warto przejść na wczesną emeryturę, czy warto trochę poczekać, czy warto nawet pracować i czekać do 67 roku, niektórzy nawet do 70 roku, to wszystko zależy od sytuacji życiowej, od stanu zdrowia, od tego, czy ma się żonę, czy pracownik ma żonę, która polega na rencie małżeńskiej, od różnych czynników. Państwo planujecie wrócić do Polski, no to, że tak powiem, chyba klamka zapadła, ale nawet będąc w Polsce można albo zwrócić się do amerykańskiego konsulatu i brać rentę najwcześniejszą od 62 roku. Można też poczekać troszkę, rok czy dwa. Nawet każdy miesiąc ma znaczenie, bo ułamek procenta ta emerytura rośnie. Oczywiście w takim przypadku trzeba mieć jakieś środki materialne, które pozwolą przeczekać ten rok czy jakiś czas, kiedy się emerytury jeszcze nie bierze. Także pani Tereso, proszę się dobrze zastanowić. Może sięgnąć po moją książkę Emerytura reemigranta w Polsce albo książkę Ubezpieczenie społeczne Social Security, gdzie właśnie kwestię wyboru decyzji czy wczesnego przejścia na emeryturę, czy późnego omawiam całkiem dokładnie.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces. Przypominamy wszystkim słuchaczom, że powtórki można znaleźć na stronie polskieradio.com w zakładce Dźwięki Radia i wszystkich naszych słuchaczy odsyłamy na stronę poradniksukces.com. Ja pani Elżbieto dziękuję za nasze spotkanie i życzę pani miłego tygodnia.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.